Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.
I tak jak Państwu zapowiedzieliśmy, spojrzymy trochę w przód. To będzie kilka godzin w przód, bo już niebawem w Krakowie rozpocznie się Krakowska Noc Muzeów. Tym razem hasło przewodnie zachęcałoby i wskazywałoby na to, że będziemy spoglądać w stronę tysiąclecia Korony Polskiej. Ale to nie jest wcale takie oczywiste. Oczywiste natomiast jest to, że to jest taki magiczny czas, w którym do krakowskich muzeów przychodzi bardzo dużo ludzi i nikt się nie zraża, bo ludzie i tak przychodzą i tak chcą oglądać wystawy. Można to zrobić albo dużo taniej, albo w ogóle za darmo, a ja stwierdziłem, że wybiorę dla Państwa kilka takich punkcików na tej kulturalnej mapie Krakowa, w których będzie się to i owo działo i trochę o tym opowiedzą moi dzisiejsi goście, gościni. Krzysztof Haczewski, Muzeum Krakowa, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wojciech Wichnera z Muzeum Manga, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Daniel Arbaczewski z Muzeum Narodowego Starego Teatru Micet, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Agnieszka Sachar z Bunkra Sztuki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchajcie, jak to jest? Jak przychodzi noc muzeum, to macie ochotę, żeby ten dzień się nie wydarzył, dlatego że jest takie urwanie głowy, czy jednak jakaś przyjemna ekscytacja temu jednak towarzyszy?
Że to jest dzień na pewno pewnego napięcia. Oczywiście radości z tego, że takie tłumy do nas przyjdą, chociaż chcielibyśmy, żeby codziennie tyle osób przychodziło, odwiedzało nasze muzea. Ale jest też istotne to, że zawsze to jest jakiś specjalny program. Jest tutaj coś, co łamie te takie normalne, codzienne schematy. I czasem nam też pozwala spojrzeć trochę inaczej na to, co prezentujemy.
A to jest w jakimś sensie fenomen, że tak jest, że faktycznie no, wszyscy wiedzą, że będą tłumy i tak przychodzą, nie?
To jest coś takiego, gdzie szukamy tego wieczoru z jakichś specjalnych wydarzeń. Trochę obserwując sobie poprzednie edycje, patrzyliśmy na to, że są tacy psychofani muzeów, którzy gdyby można było zbierać pieczątki w każdym, to zbieraliby pieczątki czekając na nagrody w takiej muzealnej loterii. Mm-hmm. Ale tak naprawdę bardzo trudno, analizując co roku te trasy, trendy i tak dalej, my przynajmniej w Micecie, w Starym Teatrze, nie jesteśmy w stanie oszacować, czy w tym roku będzie tłum od pierwszej minuty, czy to będzie sobie szło spokojnie, czy ludzie nie będą chcieli wychodzić, więc za każdym razem, co roku jest to trochę niespodzianka i trochę inny model. I chyba to nas najbardziej gdzieś tak triggeruje, jak nasi goście będą zachowywać się w tym roku. Czy wpadną do nas na minutę, czy będą chcieli tu urządzić sobie życie, czy trzeba ich będzie wyprosić, bo już czas, bo już środek nocy, więc to są takie niespodzianki co roku.
No to w takim razie może przejdźmy do tych szczególnych wydarzeń, bo faktycznie to jest tak, że to nie są wyłącznie te wystawy, które trwają i można oglądać, ale także te miejsca, których w żadnym innym momencie doświadczyć raczej nie można. Skoro już byliśmy w tym Micecie, to jest takie wydarzenie, mam wrażenie. To znaczy będzie można trochę przenieść się na scenę, równocześnie nie przenosząc się na scenę i faktycznie to tysiąclecie tej Korony Polskiej jakoś szczególnie mocno u was wybrzmiewa w tym roku.
Tak, szukaliśmy takiego klucza, gdzie takimi dużymi symbolami, obrazami bylibyśmy w stanie rzeczywiście wpisać się w to hasło tegorocznej Nocy Muzeów. I myślę, że tu nam wstrzeliło od razu takie wspomnienie Pocztu Królów Polskich, które to był pierwszy spektakl za dyrekcji Jana Klaty, spektakl reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego, który był też dużym eksperymentem, budzącym kontrowersje wśród widzów, bo nie do końca było wiadomo, czy to jest trochę instalacja, czy to jest trochę oszustwo, czy to jest trochę jakaś prowokacja ze strony...
Prowokacja na pewno.
Prowokacja na pewno, ponieważ duża część tego spektaklu działa się za ekranem. Mhm. Że to rzeczywiście była swego rodzaju taka wideoinstalacja, dziejąca się na żywo. Aktorzy byli za tym ekranem, byli w różnych też zakątkach Starego Teatru, który udawał Wawel. To też niesamowite, że tego w tym spektaklu spotykali się wszyscy królowie, jakich możemy sobie przywołać z naszego Pocztu Królów Polskich, a jeszcze do tego był taki filtr, że to się wszystko działo w głowie Hansa Franka. Tyle Państwu powiem i właśnie dzisiaj będziecie mogli odzyskać to wspomnienie, pobyć w tym jeszcze raz, właśnie na tą okazję. I będziemy pokazywać nagranie z tego spektaklu, ale też uzupełnione o regalia, takie w cudzysłowie.
To znaczy, ale... wygrzebaliście wszystkie regalia, które pojawiały się na scenie w historii Narodowego Starego Teatru?
Może nie wszystkie, ale sporą ich część, więc tak, z takim kluczem...
No to podaj przykład jakiegoś takiego nieoczywistego regalium.
Na pewno są złote garnitury, są obszyte kamieniami i niedrogimi, wielkie, ciężkie tuniki, więc to jest taka też rozpiętość od antyku, od klasyki wręcz antycznej po dzisiaj, więc jakim kluczem tych królów, królowe, scenografowie, twórcy ubierali. Trochę nas w którymś momencie ciągnęło dalej, ale zastopowaliśmy, bo powpadały takie do głowy hasła typu jak ubrać króla szos na przykład, albo króla imprezy, więc takie to ten żart królewski gdzieś się w tym przewijał. Myślę, że ta cała inscenizacja Krzysztofa Garbaczewskiego była trochę też pewnego rodzaju żartem. Udało nam się z tego spektaklu też wyciągnąć jeden duży element, ogromne serce, potężne serce ludzkie, które tego dnia zabije. I ono na co dzień jest w naszych przestrzeniach micetu, ale tym razem rzeczywiście będzie biło i jak zobaczycie sami, to serce bardzo dominuje i wręcz zżera naszą przestrzeń, ale rzeczywiście będzie można przy nim pobyć i pokontemplować.
To będzie alternatywna rzeczywistość całkowicie, tylko dodam, że micet 17 do 24, ale ostatnie wejście będzie o godzinie 23. Tak. Tam warto dzisiaj zajrzeć. Tak sobie myślę, Wojtku, że w Mandze, obok tych wydarzeń, które się dzieją cały czas, to jest też taki dobry moment, żeby w ogóle was odwiedzić, bo trwają równocześnie trzy wystawy, z których każda odsyła w trochę inne miejsce na tej kulturalnej, dziejowej mapie Japonii. Dlatego, że z jednej strony oczywiście można zobaczyć u was drzeworyty, ukiyo-e, ale z drugiej strony, i to jest w ogóle ważna wystawa dla mnie, jest wystawa sztuki współczesnej sztuki japońskiej i to jakoś tak ładnie ze sobą dialoguje. Zaproś naszych słuchaczy do was, bo tam poza tym, że ten dialog, to jeszcze będzie można się napić herbaty i wiele innych rzeczy.
Tak, to prawda. Zresztą, jak powiedzieli moi poprzednicy, Noc Muzeów rządzi się swoimi prawami, więc jeśli chcesz przyjść i na spokojnie pozwiedzać muzeum, nie jest to szczególnie wieczór dobry dla ciebie. Ale jeśli chcesz przyjść i doświadczyć czegoś nowego, czegoś bardzo mocnego, bardzo wielu ludzi i wielu różnych atrakcji w ciągu danego dnia, w ciągu danego wieczoru, to musisz dzisiaj przyjść do nas, do Muzeum Manga, a także do innych muzeów w Krakowie. Jeśli chodzi o wystawy, rzeczywiście mamy klasykę, czyli są drzeworyty ukiyo-e. Obydwie ekspozycje przedstawiają drzeworyty z kolekcji, które przez ostatnie lata Muzeum Manga pozyskało, więc to też jest fajny moment, żeby zobaczyć, w jaki sposób współczesne muzea zbierają i tworzą swoje kolekcje. A co do wystawy sztuki współczesnej, East, jest ona bardzo dobrym pretekstem, żeby też trochę opowiedzieć w ogóle o udziale Polski w Expo tegorocznym w Japonii, bo otwarcie tej wystawy niemalże zbiegło się z otwarciem polskiego pawilonu w Osace. Na wystawę East zostało zaproszonych kilkoro osób artystycznych, które wykonały różne instalacje odwołujące się do takiego jednego głównego toposu podróży, migracji i bardzo serdecznie Państwa na nią zachęcam. A poza tym, poza w ogóle atrakcjami, poza wystawą, wykładami i różnego rodzaju warsztatami, będziecie Państwo mogli przez cały dzisiejszy wieczór skorzystać z food trucku, który przygotował dla was.
Że będzie można się najeść, tak, po prostu. Bardzo dobrze. Tak, to będzie jak się będzie najeść. Się można najeść, to...
Jak i Kingu.
To są rzeczy, które mnie zawsze kupują najbardziej, jak się można najeść. Jeszcze tam wrócimy za chwilę. Ale taka ciekawostka w ramach tegorocznej Nocy Muzeów w Bunkrze Sztuki i w ogóle co w Bunkrze sztuki ostatnio. To jest taka bardzo ciekawa sytuacja, bo z jednej strony, i teraz nawiązuję do wystaw, będzie się można spotkać z popkulturą, i to polską popkulturą, tak datowaną od 89 roku w górę, a druga sprawa jest taka, i to jest jakiś całkowicie inny biegun, że no odezwie się u was w Noc Muzeum stary, poczciwy Kraków.
Tak, tak, dokładnie. Będziemy mieć... Oprócz wystaw, takie dwa wydarzenia specjalne i jednym z nich będzie właśnie spotkanie z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, które poprowadzi Bogdan Tosza. Ja myślę, że Noc Muzeów to jest też właśnie taki moment, kiedy przyciągamy do instytucji osoby, które może niekoniecznie do tych instytucji na co dzień trafiają. I to spotkanie jest też może nieoczywiste w kontekście Bunkra Sztuki.
Bardzo nieoczywiste. W ogóle instytucja Żelartu też jakaś jest, mam wrażenie, nieoczywista.
Tak, instytucja Żelartu, ale myślę, że jest to jakoś wydarzenie wyjątkowe, jakaś ciekawostka na mapie Krakowa i jest to takie wydarzenie bardzo krakowskie, ponieważ bardzo powiązane z krakowskim światem
Jan
kultury
Kanty i Pawluśkiewicz
muzyki.
Jan Kanty Pawluśkiewicz namalował obrazy, u was je można zobaczyć, no i przy okazji będzie można się trochę spotkać z krakowską legendą.
Tak, będzie można spotkać się z krakowską legendą. Wystawa trwa tylko do niedzieli, więc nie ma wiele czasu, żeby z tą twórczością Jana Kantego u nas się zapoznać, z tą mniej znaną twórczością. Ponieważ myślę, że Jan Kanty jako kompozytor, jako osoba związana ze światem filmu i muzyki jest już wszystkim dobrze znana. Ale oprócz tego chciałabym też bardzo serdecznie zaprosić państwa na drugie wydarzenie, czyli na oprowadzanie kuratorskie. Po wystawie, którą otworzyliśmy 14 maja, jest to wystawa pod tytułem Ujawniając to, co ledwie przeczuwane. I pokazujemy na niej pracę artystek i artystów z 14 krajów. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa międzynarodowa ekspozycja, skupiona wokół takich 5 wiodących haseł czy tematów, czyli materialność, mieszkanie, środowisko, wspólnotowość i technologia. W skrócie można powiedzieć, że opowiada ona o współczesnym świecie, o różnych problemach, o tych trudnych tematach.
Przedwczoraj nam wyszło na wernisażu trochę, jak rozmawiałem z twórcami i w ogóle z ludźmi od was, że to jest taka trochę wystawa antyglobalizacyjna. Tam padło takie przemyślenie z ust jednej z kuratorek, że to trochę jest tak, że jak my się spotykamy nawet z naszymi sąsiadami ze Słowacji czy z Rumunii, wskakujemy od razu na angielski, wchodzimy w ten międzynarodowy kod kulturowy i umykają czasem te różnice, które są bardzo ważne w kontekście zniuansowania takiego międzynarodowego. A ta wystawa to trochę odczarowuje. Zresztą też jakby kontekst, w którym powstała, to jest trochę o tym opowieść.
Tak, tak. Ta wystawa jest też bardzo mocno o współpracy, o takim wspólnym działaniu, o wspólnym tworzeniu, ponieważ tak naprawdę to jest dzieło nie tylko 3 takich kuratorek głównych, powiedzmy, tej wystawy, ale też 14 kuratorów i kuratorek z 14 krajów, ponieważ to oni pracowali z artystami, stworzyli takie wstępne koncepcje, później my zebrałyśmy to w ramach jednej ekspozycji.
Jest duża, duża zbieranina i jest też, mówiliśmy, że w Mandze jest jedzenie, tutaj jest kolejka, która jeździ, więc taka nieoczywista kolejka, tak ja to lubię. Krzysztofie, problem jest duży, wiesz, bo w tym Muzeum Krakowa to jest tyle wydarzeń, że trudno jest o tym wszystkim opowiedzieć, ale wiem na pewno, że będzie trochę muzycznie w Krzysztoforach. Wiem, że no, dużo się dzieje. Wyłuskaj coś dla nas z tego.
Muzycznie będzie nie tylko w Krzysztoforach. Aha. W 4 miejscach w sumie będą koncerty i inne wydarzenia muzyczne. W Krzysztoforach będzie najbardziej z tą koroną związane z królewskością. No jak to w pałacu w końcu. Mhm. Tak, tam będzie przedstawienie. Będzie też koncert muzyki renesansowej. Ważne miejsce i też właśnie muzyczne będzie, ważnym wydarzeniem będzie w Muzeum Nowej Huty. Ta Noc Muzeów, ponieważ będzie swoistym pożegnaniem z oddziałem. Mhm. Zaczynamy niedługo remont i jest to ostatnie wydarzenie, które się przed remontem w światowidzie dawnym odbędzie. Będzie oprowadzanie po budynku już pustym, pozbawionym wszystkich tych muzealnych instalacji. Będzie można poznać trochę wnętrzności światowida. A oprócz tego będzie koncert muzyki elektronicznej, może bardziej nawet taka sesja improwizowana niż konkretnie koncert. Trochę dźwięków miasta, muzyka elektroniczna, improwizowana. Myślę, że będzie tam bardzo energetycznie, ciekawie i też właśnie tak sentymentalnie pożegnanie tego oddziału. Dalej koncert będzie koncert klarnet w fabryce Schindlera, w fabryce Emalia Oskara Schindlera. Ta muzyka ma stanowić takie tło do zwiedzania wystawy stałej. No i w końcu takie rytmy bardziej wesołe, swobodne, momentami frywolne w koncercie dla dorosłych, który odbędzie się w Rydlówce.
O Jezu, to co tam się będzie działo w tej Rydlówce?
Ponieważ
dla dorosłych
kończy się przed okolicach 22, ogólnie się będzie koncert zaczynał o 20:30, to nie możemy sobie pozwolić na bardzo dużo, ale nie zawsze będzie całkiem cenzuralnie i tak jakby się kojarzyło z muzeum.
No to w takim razie w stronę niecenzuralnych wydarzeń Krzysztof Haczewski państwa odsyła. Ja wrócę jeszcze na chwilę do mangi, dlatego że tam przy okazji, poza tym, że będzie tam origami, różne takie rzeczy, które myślę też z kolei może nawet i dorosłych, ale też mam nadzieję, że i mniej dorosłych mogą przyciągnąć, jeśli
no
jeszcze nie będą spać. To, czyli jak dla dorosłych, to do Rydlówki, a jak dla niedorosłych, to być może do mangi, ale będą też prelekcje. To jest w ogóle też dla mnie ważne, bo będziecie opowiadać o tym, w sumie, co jest taką ikoną. No, Fuji to jest ikona, wokół której skupia się, wokół której splatają się narracje i w ogóle ikonografia japońskiej sztuki i to jest to miejsce, które jest też w centrum jednej z waszych wystaw i będzie można się trochę dowiedzieć o tym.
Tak, i to naprawdę całkiem sporo. Będzie opowiadać o niej Dominika Górowska, jedna z kuratorek wystawy Góra i znowu Góra. Przedstawia ta wystawa drzeworyty, takie monochromatyczne, czyli w większości czarno-białe. Jednego z najwybitniejszych malarzy drzeworytów japońskich, czyli Hokusaja. Te drzeworyty zostały podarowane jakiś czas temu do Muzeum Manga przez Eyana Kao, kolekcjonera japońskiego. Natomiast co do samej prelekcji, to opowieść o samej wystawie będzie tylko częścią. Będzie dużo o historii Góry Fuji, będzie o mitologii, o Górze Fuji w tradycyjnej i współczesnej japońskiej kulturze, w religijności Japończyków. Góra Fuji jest wszędzie. Tak samo jak na wielu w drzeworytach stanowi jeden z głównych motywów.
A no właśnie, czyli będzie można trochę bardziej wejść w głąb. Gdzieś tam my nie powiedzieliśmy, Danielu, o tym, że przy okazji Nocy Muzeów, poza tymi sprawami, o których mówiłeś, też waszą stałą ekspozycję będzie można zobaczyć.
Tak, oczywiście można wkroczyć i pobyć, pozwiedzać stałą ekspozycję. Zapraszamy do próbowania, bo to jest taka przestrzeń, taki labirynt prób teatralnych, w których chcemy, żeby nasi odwiedzający się gościli. To wymaga oczywiście czasu, ale mamy też nadzieję, że nawet takie krótkie wizyty podczas Nocy Muzeum w Micecie spowodują to, że ci goście będą chcieli wracać i narobią sobie apetytu, więc będą mogli może jutro w takim ekspresowym tempie rzucić okiem na to, co szykujemy, a znaleźć sobie czas w ciągu roku, gdzie już zarezerwują tą godzinę, dwie, bo niektórzy rezerwują więcej, żeby rzeczywiście pobyć i stworzyć swoje dzieło, bo Micet też umożliwia
pobudza kreatywność,
tworzenie własnych teatralnych światów. Mm.
W ogóle tworzenie własnych światów to jest, mam wrażenie, taka rzecz, która dobrze, żeby była w tym katalogu pojęć, które składają się na w ogóle myśleniu o muzeach. I to jest być może specyficzna sytuacja, bo muzeum i teatr, czy muzeum teatru, to może być albo bardzo atrakcyjne, albo bardzo nudne. Mam wrażenie, że wam się udaje na tym pierwszym biegunie gdzieś tam operować i właśnie zapraszać ludzi do tworzenia tego świata, do tworzenia tych światów, do inspirowania, bo to ważne w sumie jest chyba.
Myślę, że tak i to, co dzisiaj też w rozmowie naszej padło, że Micet jest tym paramuzeum, to trochę z jednej strony w jaki sposób może nas ograniczać, a z drugiej strony daje taką swobodę, że u nas można więcej, można dotykać, nie musimy przestrzegać tych wszystkich zasad, które w większości muzeów obowiązują, więc na właśnie do tego dotykania, do tego namacywania teatru naszych zwiedzających zapraszamy i to też nam daje dużą wiedzę o tym, to spotkanie w Micecie, czego nasi widzowie oczekują, bo jest to też taka okazja do spotkania i po często porozmawiania o tym, jak to się linkuje z tym, co na scenie, czego w tym micecie brakuje, jakie są jeszcze, jak to można rozwijać i myślę, że to jest też taki twór i tak na to patrzymy, który dzięki właśnie naszym widzom, czy tym, którzy tylko wpadają, albo tym, którzy są z nami dłużej, jak to może ewaluować i w którą stronę powinno iść.
Ale jeśli mówimy o tych niekonwencjonalnych sposobach myślenia o muzeum, w ogóle też o wystawach, to jeszcze chciałbym, żebyśmy wspomnieli, że u was, Agnieszko, będzie też można zobaczyć w szerokim kadrze.
Tak.
I to jest taka sytuacja też nieoczywista, no bo komiks i wystawa, ja mówiłem Delfinie zresztą o tym, że to komiks to się czyta. Okazuje się, że przy pomocy komiksów można opowiadać o współczesnej Polsce i to może całkiem dobrze wychodzić, tak jak w przypadku tej wystawy. Dlatego mówiłem o tych spotkaniach z popkulturą.
Tak, tak. Oprócz tej wystawy, o której już wspomniałam, jest też u nas wystawa poświęcona komiksowi polskiemu po transformacji w szerokim kadrze. No jest to właśnie wystawa wyjątkowa, dlatego że komiks nie jest takim oczywistym medium pod kątem
wystawiania.
Tak. Często jednak z jakichś powodów ta warstwa tekstowa dominuje nad tą wizualną, przynajmniej pod kątem tego, co gdzieś definiuje to medium. Zresztą nawet jak przymierzaliśmy się do prac nad tą wystawą, no to mieliśmy takie dyskusje, że tak naprawdę jak chce się pozyskać fundusze na katalog komiksowy, to łatwiej gdzieś, gdzie są fundusze na literaturę niż na sztuki wizualne. Ale wystawa jest naprawdę wyjątkowa i pokazuje taki komiks nieoczywisty, ponieważ komiks często kojarzy nam się z jakąś sztuką dla tych najmłodszych odbiorców, a tymczasem my pokazujemy komiks, który jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych, który porusza bardzo poważne tematy społeczne, która pokazuje, jak komiks może być też uwikłany w różne konteksty polityczne. No i porusza też ważny wątek kobiet i zmiany paradygmatu kobiet w komiksie i w ogóle w sztuce.
W szerokim kadrze komiks polski.
Ja jeszcze wrzucę, bo po sąsiedzku tak. Właśnie z Bunkrem też polecam tą wystawę komiksową i ona rzeczywiście jest bardzo dziewczyńska i daje taki super przekrój tego, ile komiksiar mamy na rynku i które warto śledzić.
A mało tego, to jest kolejny raz, kiedy przy okazji tego, co się dzieje w Bunkrze, trochę zmusza się nas do tego, żebyśmy dotknęli tych nie zawsze najpiękniejszych i najprzyjemniejszych naszych korzeni estetycznych. Marta Antoniak to robiła przy okazji swojej wystawy, pokazywała nam, z czegośmy wyrośli tak naprawdę, z czego wyrosła i kształtowała się nasze poczucie estetyki. I tutaj jest tak samo, bo może nie będziemy państwu zdradzać, ale tam w ostatniej sali tej wystawy jest taki stół i na tym stole to jest takie zło, że będą się państwo śmiać i płakać równocześnie, a to jest najważniejsza sprawa, jaka może się wydarzyć w życiu, czyli śmiech przechodzący w płacz, no nawet jeśli to trochę z dystansu powiedziane. Mówiliśmy, Krzysztofie, o tym, że w Muzeum Krakowa będzie muzycznie, ale jestem pewien, że będzie też niemuzycznie.
Tak, no oczywiście wszędzie tam, gdzie mamy wystawy, będą specjalne oprowadzania, różne wykłady, chociaż tutaj tego niedużo, ale będzie też na Wiśle. Muzeum działa przystań muzeum i dzisiaj wypływamy też na Wisłę naszym galarem. Trzy rejsy się odbędą i będzie opowieść o mieście widzianym z rzeki. To oczywiście mamy nadzieję, że pogoda będzie dopisywała, ale zastrzegam, że jeżeli naprawdę nie będzie poważnego oberwania chmury, to wypłyniemy.
Bardzo pięknie. To w takim razie są bardzo mężne i takie odważne deklaracje i tego się trzymajmy. Cóż, my chyba życzymy po prostu państwu powodzenia, żeby w tym tłumie innych zwiedzających państwo się dzisiaj odnaleźli i żeby państwo skorzystali z tej skarbnicy dóbr wszelakich, które oferują państwu, no między innymi właśnie Muzeum Krakowa, Muzeum Manga, Micet i Bunkier Sztuki. Krzysztof Haczewski, Wojciech Wichnera, Daniel Arbaczewski, Agnieszka Sachar byli moimi gościnią. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję
serdecznie. Dzięki.
A my zostajemy jeszcze razem i nie uciekamy.
Poranek z RKK. Zaprasza Tadeusz Marek.